dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Dobry lider Kościoła, starsi pastorzy, nauczyciele. To jest temat dzisiejszy, który chciałbym poruszyć z pastorem z Sieradza, czyli Mariuszem Nachtmanem. Witaj, Mariusz.
Witam, Sławku. Witam naszych słuchaczy.
Czy jesteś dobrym liderem swojego Kościoła?
Wiesz co, no, o to by trzeba zapytać moich zborowników. Oni najlepiej by to ocenili. Natomiast jeśli mogę powiedzieć za siebie, no to staram się być najlepszym liderem, jakim mogę być na ten czas.
Dobrze, ja bardzo dużo nagrań z Tobą sporządziłem, jesteś świetnym rozmówcą, ludzie Cię chwalą, ci co słuchają, ale nie urastaj w piórka, wiesz, bo chciałbym poruszyć szereg takich zjawisk, które niekoniecznie są dobre. Często zastanawiamy się, dlaczego ludzie zmieniają pracę i to nie pracę zmieniają, ale w praktyce okazuje się, że zmieniają przełożonego. Słyszałeś o tym zjawisku?
Tak, tak, słyszałem. No to jest bardzo częste zjawisko w kręgach zawodowych. Jeśli ludziom się coś nie podoba, no to zmieniają pracodawcę, zmieniają zakład pracy. Czasami się to zdarza w kościele, kiedy lider, pastor nie odpowiada kościołowi, no to robią głosowanie i go zmieniają.
Tak,
słyszałem i spotkałem się z takimi rzeczami.
To też jest niesamowite, bo wydawać by się mogło, że przychodzimy do kościoła, jesteśmy tam i powinno nam wszystko leżeć. Natomiast jeżeli mnie nie spodoba się w Sieradzu pastor Mariusz Nachtman, to ja mogę się zdecydować, żeby jeździć na przykład do Pabianic. I często słyszę o tym, że ludzie jeżdżą. Ile jest do Pabianic?
Ponad 60 kilometrów.
No to ja będę jeździł 60 kilometrów, mam dobre opony zimowe, trudno, paliwo drogie, ale nie lubię Cię słuchać i w związku z tym jeżdżę do Pabianic. Zdarzają się takie przypadki?
No tak, bardzo często w kościołach zdarzają się takie sytuacje, kiedy ludziom nie odpowiada dana wspólnota, nie wiem, jej atmosfera, charakter, czy też poszczególni ludzie, tak? To może być pastor, lider jakiś, czy też jakiś inny członek zboru, który nadepnął im na odcisk. No i wtedy postanawiają dojeżdżać do innego kościoła, czasami oddalonego wiele kilometrów. Natomiast ja nie pochwalam takiej postawy, takiego zachowania.
Wiesz, zastanawiam się nad tym. Słyszałem takie przysłowie, czy taką poradę, że nie słuchaj tych, którzy ci kadzą, nie słuchaj tych, którzy mówią, Sławku, jesteś świetny, tylko posłuchaj raczej tych, którzy pokazują ci twoje wady. Oczywiście robią to szczerze i robią to w dobrej wierze.
No wiesz, to jest cenna rada, ale z drugiej strony jest też takie powiedzenie, jeśli chcesz być orłem, nie zadawaj się skórami. Więc wiesz, wszystko musi być w umiarze, tak? I ludzie, którzy potrafią powiedzieć ci prawdę w duchu miłości i też ludzie, którzy inspirują cię, motywują, afirmują, muszą mieć miejsce w naszym życiu.
Dobrze, opis kilku liderów ja sobie przygotowałem podczas rozmów. Nie mówię tutaj o członkach Twojego kościoła, oczywiście, mimo że dałem go jako przykład. Więc tak, miło wspominano Ciebie kiedyś na spotkaniu z członkami zboru Bethesda w Kędzierzynie. Bardzo dużo nagrań tam powstało w kancelarii. A teraz opisy takie, które uzyskałem od innych zborowników, często z innej nawet denominacji. Religijny. W znaczeniu, nie wiem, jakby to powiedzieć, systemowy, tak? Dogmatyczny, sztywny, mimo że Royal Rangers. Dla mnie to niewiele znaczy jakby, ale skoro działa w harcerstwie, to prawdopodobnie powinien być zwinny, powinien być elastyczny i w jakiś sposób, nie wiem, jakby to powiedzieć, przyjazny ludziom. Taki, który buduje organizację. No i jeszcze wyobraź sobie, że pojawiły się słowa, że zimny ktoś jest, że ktoś jest niecierpliwy, tak?
No tak, wiesz co, bardzo często zdarza się i sam popełniłem ten błąd, przypinając ludziom różne etykiety, nie znając ich, czy tam powierzchownie patrząc na ich życie, przypinałem im jakieś etykiety, czy wrzucałem do szufladki według jakiegoś tam subiektywnego patrzenia. I też mam świadomość, że i mnie ludzie przypinają różnego rodzaju określenia, łaty, czy wrzucają właśnie do jakiejś tam szuflady swoich wyobrażeń, klasyfikując właśnie z bardzo takim wąskim, subiektywnym pojęciem naszą służbę i nasze życie.
Dobrze, lider rozumie, że jego praca to służba, a nie władza. Wspomniałeś tutaj o słowie służba. Czy ty wiesz, co to znaczy minister? Ale nie taki, który wysiada z BMW czarnego w dzienniku telewizyjnym, bo teraz właśnie o tej porze nadają dziennik.
Tak, rozumiem ten termin i staram się patrzeć właśnie na swoje życie i pracę, którą wykonuję, czyli bycia liderem, pastorem kościoła z punktu widzenia służby. Chociaż ja wolę używać słowo powołanie, poświęcenie niż służba, bo to się różnie tam kojarzy tak bardzo niewolniczo lub podańczo. Natomiast uważam, że służba lidera no jest tego typu służbą. Ona jest jakby uwarunkowana na innych ludzi, a nie na osiąganie własnych korzyści czy jakichś tam profitów z tego powodu.
Powiedziałeś na początku, że żeby nagrać dobry temat o liderze Kościoła, o dobrym liderze Kościoła, trzeba użyć wersetów i Pismo Święte mówi o służbie, więc ja tutaj się z tobą absolutnie zgodzę. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 25 werset. Pewnie znasz, ja przeczytam, dobrze?
Dobrze.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, niektórzy mówią, za wszystkich. No ale dzisiaj nie o tym.
No tak, tutaj Jezus daje nam bardzo ważną lekcję na własnym przykładzie. Mimo to, że był Synem Bożym, był Stworzycielem całego świata i każdy język, każde kolano będzie się przed Nim zginało, to mimo to pokazał, jak usługiwać ludziom. Pokazał cel swojego przyjścia na ziemię i dlaczego przyszedł. Przyszedł, aby ratować to, co zginęło, nie jako Pan i Władca, ale jako ten, który pociąga ludzi za sobą poprzez swoją poświęconą, oddaną służbę właśnie zgubionemu człowiekowi. I w tym objawia się właśnie ofiarna Boża miłość względem każdego człowieka.
Tak, to prawda. Ja dzisiaj miałem dosyć ciekawą rozmowę w pracy, rozmowę ze swoim przełożonym i on w pewien sposób powiedział mi, że te sukcesy, które widzimy u innych, czy te wysokie stanowiska biorą się z pracy, z ciężkiej pracy. Tutaj ta służba niektórym może się wydać nieciekawa, tak? Ja znam twoją sytuację, ty niekoniecznie zarabiasz duże pieniądze na tym, że służysz innym, prawda?
No, tak, niestety nie zarabiam dużych pieniędzy.
No właśnie, więc można powiedzieć, że służba to jest coś takiego, co robimy ze względu na wartość, którą chcemy realizować, a niekoniecznie dla tych wartości, które ceni świat, na przykład pieniądze, prestiż. Taka prawdziwa służba. No dobrze, ale przejdźmy może do czystości moralnej. Jeśli pozwolisz mi, to ja opowiem dowcip.
No to opowiadaj.
Dobrze, profesor etyki na uniwersytecie przychodził lekko zawiany. No i któregoś dnia student zwrócił mu uwagę. Wie pan co, pan uczy etyki, a pan pije alkohol. Wiesz co on odpowiedział?
No co?
Czy pan widział ornitologa, który latał? No to jest dowcip, który mówi o tym, że profesor etyki może być nietrzeźwy, tak? Ponieważ ornitolog, który uczy o ptakach, wcale nie lata. Natomiast przymioty duchownych, które są omawiane w Piśmie Świętym, ja to przeczytam, to jest list, pierwszy list Tymoteusza, trzeci rozdział. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, a nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do picia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może być świeżo ochrzczony, aby wzbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo tych, którzy są z zewnątrz, aby nie naraził się na wzgardę i sidła diabelskie. Ja czytając ten werset, szczerze mówiąc, myślałem o tobie tutaj i tak przyglądałem się. Kilka z tych cech, o których czytałem, no zgadza się, posiadasz je. Wiem, że dobrze zarządzasz swoim domem. Nie widziałem cię nigdy, żebyś był nietrzeźwy. Jesteś rozsądny, jesteś gościnny, bo bardzo często mnie zapraszasz. Jesteś chętny do tego, żeby nagrywać rozmowy czy nauczać, więc bardzo dużo tych właśnie cech posiadasz. Natomiast ja chciałem powiedzieć tutaj o tym, że trudno jest spełnić te wszystkie wymagania Pisma Świętego odnośnie służby.
Wiesz co, no, z jednej strony trudno jest, tylko to też nie jest lista obligatoryjna, tak? Nie możemy traktować tego jako punktów do odhaczenia, czyli jeśli, nie wiem, kandydat na lidera nie dopełnia jakiegoś punktu, a sam jak przeczytałeś, jest ich wiele, to się nie nadaje, tak? My dojrzewamy do pewnych rzeczy. I teraz z perspektywy różnych osób czy różnych sytuacji, no może to wyglądać różnie. Powiedziałeś, że na przykład lider ma być gościnny. A gdybyś spotkał ludzi, których na przykład nie przyjąłem, nie ugościłem w domu, bo też tacy byli, że odmówiłem im gościnny w swoim domu, to powiedziałby, oni by powiedzieli, no to nie nadaje się w takim razie, tak? Tak. Czy też liderzy, którzy na przykład, no nie wiem, których dzieci poszły w świat i żyją w niewłaściwy sposób.
Zaczęły brać narkotyki, na przykład. A na przykład, o takich słyszałem, tak, mówionych z ambony, tak? O tym, że mają problemy z dziećmi, które odwróciły się od Jezusa, a powiedziały nie, ja się zbuntuję.
Właśnie, nie? I wiesz, i to też trzeba teraz zrozumieć pytanie, jakie to są dzieci? Czy ci liderzy źle wychowywali swoje dzieci?
Nie, liderzy wychowywali dobrze, liderzy płaczą na tej ambonie, tak? W czasie kazania, no właśnie, płaczą, tak. Płaczą,
i teraz, modlą się. I teraz to zrobić z synem, który ma 30 lat, czy 40 i żyje bez Boga? Nie? Czy to jest odpowiedzialność tego lidera jeszcze?
Nie, nie? No więc, nie, raczej nie, bo to już jest dorosły człowiek.
No właśnie,
człowiek,
trzeba więc właśnie też umieć to zrozumieć, nie? Natomiast niewątpliwie musimy dążyć, żeby umieć sprostać z Bożą pomocą tym wszystkim wymaganiom. I tak sam zaznaczyłeś, no ja nie jestem doskonały w tych wszystkich cechach, natomiast staram się na tyle, ile mogę, tak jak powiedziałem, z Bożą pomocą sprostać im, abym potrafił, no, odpowiadać kwalifikacjom Pisma Świętego do pełnienia przeze mnie tej funkcji, którą pełnię. Natomiast z drugiej strony trzeba też jasno powiedzieć, że są sytuacje, które jasno dyskwalifikują przywództwo w Kościele, tak?
Czyli pijaństwo, jeśli... na przykład pijaństwo, cudzołóstwo, no tak, czyli ktoś, to biega za panienkami, ktoś, to molestuje ministrantów lub opiekuje się chórem młodych chłopiąt.
Oczywiście, i to są rzeczy, wiesz, ewidentne i jawne, które mogą być przebaczone, tak, bo no, lider może upaść, ale lider musi powstać, otrząsnąć się z tego i też w zależności od tego, jaki to był grzech i jakie szkody społeczne, że tak powiem, uczynił, tak? Bo jest konsekwencja duchowa i jest konsekwencja społeczna grzechu. I konsekwencje duchowe Bóg jest nam w stanie przebaczyć, natomiast konsekwencje społeczne bardzo często musimy nieść za sobą, tak? Tak. I być może z powodu konsekwencji społecznych ten lider już nie będzie mógł być liderem w danym miejscu, w którym pełnił tą posługę, no na przykład tak jak niektórzy liderzy z Kościoła, o którym mówisz, nie? Powszechnego i to są rzeczy nagłośnione, które teraz jakby wychodzą na światło dzienne, no i to przynosi wielkie zgorszenie Kościołowi wierzącym, wielu ludzi traci jakby zaufanie do duchowego liderstwa, no i dlatego my musimy się pilnować, tak? Pilnować się, aby jak najlepiej wypełniać Boże Słowo w naszym życiu.
Ja miałem tutaj takie przysłowie, które sam często powtarzam, które sam wymyśliłem, tak, że Bóg wybaczy, ale bracia niekoniecznie.
No tak, niestety prawdziwe.
To jest żart, ale to my jesteśmy ludzcy i o tym też trzeba pamiętać.
To nie jest żart, to jest prawda, że szybciej otrzymasz od Boga przebaczenie niż przebaczenie od Kościoła, nie?
Dobrze, no taki lider musi się zatem cieszyć nieskalaną opinią w swoim środowisku i tu nie ma co dyskutować, ale pamiętam doskonale spotkanie na przykład z prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla. Ty jako pastor spotykałeś takich ludzi i mówienie o dobrej opinii w zborze to jest jedno, a mówienie o dobrej opinii na mieście to jest drugie. Wśród nienawróconych, tak bym to powiedział, tak?
Tak, to jest jedna z kwalifikacji dla lidera, żeby miał dobrą opinię u innych, aby nie popadł w sidła diabelskie, tak, w diabelskie potępienie, czy też w jakieś tam, no, niewłaściwe zachowania. Dlatego no, lider, który ma być jakby twarzą kościoła lokalnego, no musi mieć dobrą opinię też wśród ludzi z tego świata, tak, w społeczności lokalnej, bo to pomaga mu w służbie i to też buduje wizerunek Królestwa Bożego w mieście.
Dobrze, posiada znajomość Pisma Świętego, potrafi głosić Słowo Boże. Ja podziwiam to, że ty potrafisz cytować całe wersety, całe ustępy Pisma Świętego, że to tak na ciebie spadło z nieba.
Wiesz co, no to nie przyszło z nieba, tylko to jest praca, którą gdzieś tam człowiek wykonywał, tak? Paweł do Tymoteusza też mówi, pilnuj siebie i czytania, i nauki, tak? Bo dzięki temu i siebie zbawisz, i tych, którzy ciebie słuchają. Więc no, musimy się pilnować, sprawdzać, czy nasza nauka jest właściwa, czy dobra. Wiesz, ja troszkę, no, że tak powiem, błądziłem w świecie religijnym i ty znasz moją historię i wiesz, że i trochę tu byłem, i trochę tu, więc jak człowiek potem przychodzi do Jezusa, to też się zastanawia, czy to na pewno już, czy ta religia już jest prawdą, tak? Na szczęście, no, relacja z Chrystusem nie jest tylko religią jakąś i tylko jakimś zbiorem zasad i reguł, ale jest czymś innym, tak, dla mnie, więc no jakby moje powołanie i sytuacja i też doświadczenie życiowe sprawiły, że kiedy zaufałem Chrystusowi, zaufałem Bożemu Słowu, chciałem to Słowo zgłębiać, poznawać, więc no uczyłem się go na pamięć, czytałem Biblię, starałem się ją rozważać, rozsądzać, poznawać różne sposoby interpretacji, czytałem dość dużo książek, no i dzięki temu ta wiedza jakoś tam zapadła w serce, dzięki temu możemy choćby dzisiaj nagrywać takie rozmowy o Biblii jak teraz.
Czyli znowu dochodzimy do tego, o czym dzisiaj rozmawiałem z moim dyrektorem. On mówi, że jedynie ciężka praca powoduje postęp.
Wiesz co, no nie pasuje mi tylko słowo jedynie. Ciężka praca na pewno przynosi korzyści, przynosi zysk. Ale musimy też pamiętać, że jeśli nie ma w tym Boga, no to na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Tak? Jeśli Pan nie czuwa nad miastem, to stróże też na nic się nie przydadzą. Dlatego ja uważam, że zacznij dzień z Bogiem, dołóż do tego swoją pracę, a pewne rzeczy będą się układać.
Dobrze i świetnie. I ty pewnie jeszcze wspomniałbyś tu o Duchu Świętym, który też pomaga, ale ja może przejdę dalej, bo wiesz, mam zapisane właściwości tego świetnego sługi, tego pastora. Delikatnie napomina. Biblia Warszawsko-Praska, przekład z drugiego listu do Tymoteusza, 4, rozdział 2, werset. Głoś naukę, upominaj, czy będzie ku temu stosowna okazja, czy też nie. Jeśli zajdzie potrzeba, pokazuj błądzącym, że są w błędzie. Udzielaj pouczeń, podnoś na duchu. Nauczając się, staraj się być zawsze cierpliwym. Pamiętam, wiele razy poświęcałeś mi czas i dziś zastanawiam się, dlaczego poświęcałeś mi ten czas. Wtedy, bo byłeś bardzo cierpliwy w stosunku do mnie. Często mówiłem rzeczy, które nie były dojrzałe.
No wiesz co, tak jak powiedziałeś, no tego się też wymaga od lidera.
To jest służba, tak? Służba wyposażaniu, bo ty to tak kiedyś nazwałeś. Służba wyposażaniu świętych.
Tak, tak. Aczkolwiek cierpliwość i delikatność, no niestety nie są moją mocną stroną. Ja muszę nad tym mocno pracować, aby być miły, łagodny i delikatny, bo to nie jest moja naturalna cecha. No ale z Bożą pomocą staram się nad tym pracować. I powiem, dzięki pomocy Ducha Świętego jakoś mi to wychodzi.
No, muszę powiedzieć, że kiedyś potrząsnąłeś mną, kiedyś przyszedłem do ciebie troszeczkę popłakać nad tym, że nie mam pieniędzy, przelałeś mi, pamiętam, pewną kwotę na konto, to mnie tak oczywiło, że od tej pory już dziwnym trafem mam te pieniądze. Okej, więc czasem terapia szokowa sprawdza się i być może rzeczywiście było to Boże dzieło, Boży palec, który pokierował cię w tym właśnie kierunku. Słuchaj.
Wiesz co, no też werset, który czytałeś w innym przekładzie, mówi karć grom, napominaj, tak? Karć grom, czyli też jednak trzeba czasami umieć uderzyć w stół, tak? I trzeba umieć podnieść głos, żeby no, coś do słuchacza dotarło.
Tak, a zatem taki lider powinien mieć wyczucie, czyli być dobrym psychologiem, potrafić rozróżniać typy ludzkie. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o typach ludzkich w zborze? Te nagrania są dostępne na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej.
Wiesz co, no tak pamiętam. Ja też osobiście jestem pasjonatem jakby natury ludzkiej i bardzo mnie to pasjonuje właśnie, osobowości, temperamenty, sztuka budowania charakteru czy pracowania nad swoim charakterem. No uważam, że to jest coś ważnego, tak? Mamy charakter duchowy, mamy też charakter mentalny, tak? Czy taki bardziej umysłowy, cielesny i on też wymaga pracy, wysiłku, żeby to ukształtować. A często ten taki mentalny, psychiczny nasz obraz jest bardzo pokrzywiony bardzo wypaczony, no i jednak potrzebujemy dużo wysiłku włożyć, żeby no, powstało coś, co będzie chwaliło Boga, wywyższało Boga i nie skupiało się na sobie, ale właśnie na Bożej woli w naszym życiu.
Okej, dobrze. Dobry ewangelista, tu mam zapisane. Ty bardzo często bierzesz udział w nagraniach cyklu Rozmowy o Biblii. Nie wiem, czy ty masz za dużo czasu w życiu, ale nigdy się nie wymawiałeś, no, że wiesz, bracie, ja to mam niedobry głos, niech mówią inni, tak? A takie, wyobraź sobie, rzeczy słyszę od ludzi kwalifikowanych, że im, nie wiem, jakby to powiedzieć, no, im akurat dzisiaj głos nawala, więc on nie będzie chciał nagrywać i tak całe lata to trwa.
No, wiesz co, Mojżesz, kiedy Bóg go posłał, też się wymigiwał, no, tak, że jest niewprawny w mówieniu, tak, i do niczego się nie nadaje. Mało brakowało, dostałby lachą po łbie i by się skończyło. Natomiast miłosierny Bóg zlitował się nad nim i dał mu Arona. Tak, myślę, że to jest po prostu często wymówka liderów, pastorów czy innych osób do tego, aby móc zrobić jakieś dobre dzieło dla Królestwa Bożego.
No właśnie, ja dzisiaj zachrypnięty, ty słyszę zachrypnięty, nawet pół dnia urlopu miałem po to, żeby w łóżku poleżeć, tak? Pojechałem po cytryny, ale nagrywam, bo mnie to cieszy, osobiście mnie to cieszy, mam takie powołanie. Pastor powinien mieć powołanie, bo inaczej to jest pańszczyzna, zgodzisz się z tym?
Tak, zgodzę się. Uważam, że lider, który wykonuje pracę bez powołania, bez świadomości tego, dlaczego to robi, no jest niewolnikiem czegoś innego, a nie sługą. Albo mówiąc językiem biblijnym, najemnikiem, tak? I przyjdzie czas, kiedy ten najemnik porzuci swoją pracę, bo nie będzie już otrzymywał korzyści, które z tego mogą wynikać.
Dobrze, motywowanie do wzrostu. Wiesz, u mojego kumpla pod domem jest droga, która jest szutrowa. Tam jeszcze nie położono asfaltu. Ty masz chyba u siebie fajne warunki, prawda? Pod domem. Czy też masz drogę szutrową?
Nie, jeszcze mam szutrówkę, niestety, i to dziurawą.
Dziurawą szutrówkę pełną błota, pełną mułu takiego. Wiesz, ja sobie o tym myślałem, wsiadając wczoraj do samochodu, całe buty ubłocone, nogawki ubłocone, samochód myłem na myjni, wracając o 20 od niego. Dlaczego? No dlatego, że ta droga jest w fatalnym stanie. I słuchaj, taki pastor, taki dobry pastor, to powinien usuwać muł. Muł mózgowy. Powinien to umieć robić. Jak ta myjka ciśnieniowa, z taką skutecznością.
Wiesz co, no to tak, zgadzam się całkowicie z tym, że lider, dobry przywódca, zwłaszcza duchowy przywódca, powinien umiejętnie nakierowywać swoich słuchaczy czy uczniów na to, co właściwe, co słuszne, kierować ich ku Bogu, tak? Kierować ich ku prawdzie Słowa Bożego, pomóc im wyjaśniać jakieś trudne kwestie i pomóc im przede wszystkim samemu no, szukać Bożego poznania i Bożego rozwiązania. Czyli z jednej strony lider musi być pomocą, ale z drugiej strony musi pamiętać, że to nie on jest jakimś tam guru duchowym, tak, bez którego ludzie nie będą potrafili otrzymać jakiegoś poznania, ale musi ich prowadzić do Chrystusa, a nie zajmować miejsce Boga w ludzkim życiu.
Coaching, mentoring, to są pojęcia, o których żeśmy nagrywali, także zachęcam wszystkich tych, żeby sięgnęli do, wszystkich tych, którzy nas słuchają, do tego, żeby sięgnęli do tych starszych nagrań sprzed lat 5, 7, bo w Twoim kościele przede wszystkim zetknąłem się ze zjawiskiem coachingu czy mentoringu. Ty korzystasz w tej chwili z mentoringu?
Tak, tak, korzystam. Sam staram się wykonywać taką pracę mentora w życiu innych ludzi, ale też dbam o to, żeby był ktoś w moim życiu, kto no, mnie prowadzi, z kim mogę konsultować swoje decyzje, swoje życiowe plany. Uważam, że to jest dobre, właściwe. Tak jak powiedziałem, no, człowiek jest istotą też duszewną, intelektualną i też w tej dziedzinie musi nad sobą pracować i się rozwijać.
Ja dużo,
i pomagać rozwijać się innym.
Dużo skorzystałem z kontaktu z tobą, to trzeba powiedzieć. Patrząc przez lata, to naprawdę bardzo dużo mi pomogłeś. Była to służba, bo w sumie chyba nic ci nie mogłem oddać w danym czasie. Słuchaj, ale chcę powiedzieć o takim zjawisku, które bardzo często się zdarza. Diabeł szukał sposobu na chrześcijanina, wiesz, szukał, mówi kobiety, nie, to już nie przejdzie, alkohol, to już próbował, już parę razy upadł i tak dalej. Mówi, jest na szczęście jedna broń, którą wykorzystam. I rzeczywiście wykorzystał tą broń jest zniechęcenie. Świetna broń diabła. A zatem dobry pastor powinien też wykryć zniechęcenie i umieć porwać do działania tego swojego człowieka, który chodzi do zboru.
Wiesz, pastor, jak każdy człowiek, też ulega wypaleniu i zmęczeniu. Ten termin wypalenie zawodowe także wśród osób duchownych jest bardzo popularny i często właśnie duchowi liderzy, przywódcy, no niestety doświadczają tego. Ja także był moment, że doświadczyłem zniechęcenia będącego wynikiem przepracowania, przemęczenia, wypalenia zawodowego. No i musiałem przejść w cudzysłowie taką duchową terapię, no i jakoś z tego wyjść. Więc no, lider musi umieć odpoczywać, musi umieć się regenerować, musi umieć napełniać swoje emocjonalne zbiorniki, dlatego że jest na świeczniku, tak? I ludzie na niego patrzą, więc on no, nie może być wypalony i pusty, bo wtedy nie będzie miał co zaoferować innym ludziom. Więc musi umieć dbać o siebie, o swoje ciało, o swoją psychikę, o swojego ducha.
Dobrze, i w końcu te sprawy takie najgorsze, najbardziej przyziemne, można powiedzieć, pieniądze, sprawy administracyjne, na przykład kontakt z prezydentem miasta, aby wynająć jakąś salę. Czasem to jest biurokracja, czasem są utrudnienia, czasem trzeba gdzieś pójść, pojechać po prostu. I to też pastor powinien umieć.
No, wiesz co, powinien umieć albo powinien umieć znaleźć osoby, które będą potrafiły te potrzeby zaspokoić, tak? Ja starałem się w swojej służbie otaczać ludźmi, którzy uzupełniali moje braki, czyli uzupełniali te wszystkie jakieś takie niedociągnięcia. Ja nigdy nie byłem księgowym i matematyka nie jest moją silną stroną, dlatego finansami w kościele zajmowała się księgowa, tak, która, no, która umiała to ogarnąć. Ja też nie jestem dobrym takim człowiekiem, który umie, nie wiem, wykonywać prace remontowe, tego typu rzeczy. Nie mam takiego zmysłu estetycznego, dlatego też starałem się mieć ludzi, którzy no, potrafią zaplanować, co jak pomalować, co jak wyremontować, co jak udekorować. Nie jestem człowiekiem, który no, zna się na muzyce, więc też miałem liderów, którzy tą oprawę muzyczną w kościele, no, którą się zajmowali, a ja po prostu próbowałem to organizacyjnie spiąć, żeby to jakoś funkcjonowało we właściwy sposób. Pewnie, że łatwiej jest liderowi, który jest wszechstronnie obdarowany. No ale takich ludzi jest bardzo mało, więc dobrze jest rozwijać się w takich dziedzinach, w których mamy braki, ale też dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy te braki u nas zaspokajają, uzupełniają.
Dobrze, że na koniec tej rozmowy wspomniałeś o tym, że właściwy lider, że lider powinien dobrać sobie właściwe osoby, że zarządzanie samemu to nie jest dobry pomysł, że tak naprawdę zależymy od relacji z różnymi ludźmi. Czy relacje dla ciebie są ważne, Mariusz?
Tak, relacje są dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie funkcjonowania w kościele bez zdrowych, właściwych relacji. Relacje nie zawsze muszą być łatwe, nie zawsze muszą no, nam się podobać i przynosić wymierne korzyści, ale bez relacji, uważam, nie ma Kościoła. Biblia mówi, że jesteśmy współpracownikami Bożymi w dziele Pańskim, więc tych współpracowników musimy wokół siebie mieć. I ja staram się budować zespoły, w oparciu które pracujemy wspólnie razem.
No ja powiem szczerze, że to słowo relacje, to wyście tak uwypuklili, wyście w sensie w twoim zborze, chodziłem na grupę domową, relacje, 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 zastanawiałem się, o co chodzi w tych relacjach. Dzisiaj ci powiem, Mariusz, że ty mi mówisz, że relacje w kościele są ważne. Ja mówię, relacje w życiu są ważne, relacje w pracy są ważne, relacje z sąsiadami są ważne, relacje z moją przyjaciółką są ważne, relacje z moim przyjacielem z Wrocławia są ważne. Relacje z tobą są dla mnie bardzo ważne, Mariusz.
No, dziękuję bardzo, cieszę się, że tak jest. Natomiast no, z jednej strony masz rację, relacje są ważne w każdej dziedzinie życia. Natomiast ja cenię sobie najwyżej relacje w kościele. Dlaczego? Dlatego, że to jest moja duchowa rodzina. I gdyby coś się stało i tak dalej, to ja wiem, że mogę właśnie, tak mi się wydaje, że bardziej mogę polegać na swojej duchowej rodzinie, na tych relacjach duchowych, niż na relacjach, które mam w miejscu pracy, które no, często są takie powierzchowne albo tylko takie interesowne. Więc musimy też to umieć oddzielać. Pamiętam, kiedyś nagrywaliśmy też audycję na temat nieżyciodajnych relacji.
Tak, też musimy pamiętać, osób, które wysysają z nas energię, którzy właśnie, cały nie? czas
Więc też takie relacje też mamy i energię. Też musimy umieć nimi szafować.
Zarządzać. Ty mówisz szafować, tak, a ja mówię nowe słowo. Nie, no oczywiście, szafować to jest takie biblijne, natomiast...
Tak, stary termin, tak.
Tak, powinniśmy powiedzieć zarządzać relacjami. I tu się robi nieprzyjemnie być może dla niektórych słuchaczy, więc skończymy, bo powiedzą, że kreujemy nową mowę, styl korporacyjny, a tymczasem okazuje się, że nowoczesny Kościół to jest organizacja. Ale nie w tym złym znaczeniu, tylko że wymaga rzeczywiście... konkretnego szkieletu działania, konkretnych metod i tego się można uczyć. Można się tego uczyć na przykład na kursach church buildingu, można się tego uczyć na przykład na kursach Ligi Biblijnej, tak? Bo ty tak jeździsz na takie kursy.
Tak, ja jeszcze uczestniczę w takich kursach. Czasami sam prowadzę tego typu rzeczy, więc no, myślę, że warto z tego korzystać, bo to pomaga nam się rozwijać. No i tak jak wspomniałeś, musimy o tym pamiętać, że z jednej strony Kościół to jest żywy organizm, a z drugiej strony ten organizm też musi funkcjonować w pewnych ramach administracyjnych. Więc no, musimy rozumieć ten wymiar i duchowy, i wymiar organizacyjny Kościoła.
A ja już nic nie miałem mówić, natomiast jeszcze ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, jak cię wysłuchałem, że lider musi mieć otwartą głowę i się uczyć. Uczyć się, uczyć, uczyć, żeby być coraz lepszy.
No, jak każdy profesjonalista. Nie wyobrażam sobie iść do dentysty, który zatrzymał się na... w medycynie z 50 lat do tyłu, albo do chirurga, który przestał się rozwijać 30 lat temu, czy nawet 10 lat temu. Nie wyobrażam sobie, żebym się poddał siebie lub swoje dziecko takiej osobie. To dlaczego mamy powierzać nasze duchowe życie, duchowe sprawy człowiekowi, który zatrzymał się w swojej teologii, czy w swoim rozwoju w każdej dziedzinie życia x lat temu.
Bardzo dziękuję Tobie za nagranie, za poświęcony czas, za to, że chcesz rozmawiać. Życzę Tobie tego, żeby Twój zbór wzrastał. To jest zbór w Sieradzu. Wiem, że budujecie stronę, natomiast w tej chwili można Was spotkać na Facebooku, prawda?
Tak, można nas spotkać na Facebooku KDM Sierad.
Kościół dla miasta Sieradz.
Tak, Kościół dla miasta Sieradz. Budujemy też stronę. Powoli to idzie, ale myślę, że też niedługo będzie funkcjonowała.
Jeszcze się nie spostrzeżemy, a powiem, że jest styczeń 2024, to będzie za rok. Strona już będzie stała, a w Twoim zborze będzie pokaźna gromada osób spotykających się na nabożeństwach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Tylu trosk mieć marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu. Stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zeń. Dobrocią koić wszelki ból. Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być, stale przy Nim być.